14 minut po godzinie 18. To już rozpoczynamy drugą godzinę poranka Wnet. Z nami jest pan Krzysztof Płomiński, dyplomata, były ambasador RP w Iraku, a także w Arabii Saudyjskiej, ekspert do spraw bliskowschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Izrael zapewnia, że nie chce po wojnie okupować strefy Gazy, a Palestyńczycy obawiają się drugiej nagby. Proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja, jak wygląda sama strefa Gazy, co wiemy o sytuacji humanitarnej?
Niewątpliwie Izraelczycy nie będą okupować strefy Gazy, zakładając, że operacja lądowa zostanie dokonana, ponieważ byłoby to dla nich nieprawdopodobnym obciążeniem. Dzisiaj duża część Gazy wygląda jak Warszawa po powstaniu warszawskim. Istnieje ogromny kryzys humanitarny. Nie ma podstawowych mediów, lekarstw, prądu, żywności, paliwa do chociażby generatorów podtrzymujących pracę szpitali. No i jest ponad 2 miliony ludzi, którzy rzeczywiście znajdują się w ogromnym kryzysie humanitarnym. Także myślę, że odkładana operacja wojskowa zostanie dokonana w jakiejś perspektywie, ale to, że Izrael pod wpływem przede wszystkim Stanów Zjednoczonych zdecydował się na odłożenie tej operacji. W tej chwili widziałem telewizję również izraelską. Tam są podawane różnego rodzaju powody, dlaczego Izrael powinien zachować pewnego rodzaju cierpliwość. No to potwierdza, że tej operacji lądowej w bliskim czasie nie będzie. Powstaje w tej chwili ogromny problem, jak dostarczyć możliwie szybko odpowiednią ilość pomocy humanitarnej dla ludności Gazy, co jest ogromnym problemem i co w jakimś stopniu zasadniczym jest powiązane również z losem osób uprowadzonych z Izraela podczas ataku Hamasu.
W tym mamy ponad 20 Polaków, przepraszam, że wejdę w zdanie, ale to też warto...
To są z reguły osoby, które mają podwójne obywatelstwo. Dotyczy to również obywateli Stanów Zjednoczonych i innych krajów. No w tej chwili dotychczas dzięki pośrednictwu katarskiemu udało się 4 kobiety z paszportami amerykańskimi i izraelskimi ewakuować, wyprowadzić i one wróciły do swoich rodzin.
Panie ambasadorze, a jeżeli, bo powiedział pan o tym, że na razie ta cała akcja lądowa, ta inwazja lądowa jest odraczana przez izraelskie wojsko, ale jeżeli jednak no, zdecydują się na wejście do strefy Gazy, to co czeka żołnierzy Izraela w tych tunelach, jeżeli chodzi o strefę Gazy? Chodzi mi o potencjał militarny, o to jak Hamas jest ewentualnie przygotowany, jak może się bronić.
Sądzę, że nikt nie jest w stanie, łącznie z wywiadem izraelskim, racjonalnie ocenić, jaka w tej chwili jest moc, potencjał Hamasu. No, duża grupa tego niewielkiego w końcu ugrupowania, jeżeli chodzi o bojowników, ona została po prostu fizycznie wyeliminowana. Po części podczas walk w samym Izraelu, a również obecnie podczas punktowych nalotów czy podczas szerokich bombardowań. Nie wiadomo, co z tego zostało, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie i jeżeli chodzi o sprzęt i uzbrojenie. Z całą pewnością Hamas będzie walczył do końca, wykorzystując wszystkie możliwości, w tym również tunele, chociaż część z nich to po prostu w tej chwili już nie istnieje, po bombardowaniach. Także tutaj na pewno nie będzie to dla izraelskiej armii łatwe przedsięwzięcie. Ja chciałbym jeszcze też przy okazji powiedzieć, że niezależnie od wstrzymania ofensywy lądowej na Gazę, wcale temperatura sytuacji na Bliskim Wschodzie nie ulega zmniejszeniu, ponieważ na innych frontach, również libańskich, na zachodnim brzegu, w innych regionach starcia mają miejsce. Opór również z jednej i z drugiej strony.
No i zaraz, panie ambasadorze, do tego...
Ostatniej nocy, tylko jeszcze dopowiem, no doszedł też ważny czynnik, włączyły się Stany Zjednoczone.
No właśnie.
Prezydent Biden upoważnił armię amerykańską i ona wykonała 2 naloty w Syrii w pobliżu granicy z Irakiem na bazy ugrupowań proirańskich. W tej chwili w ONZ-cie w Nowym Jorku przemawia minister spraw zagranicznych Iranu. No i w skrócie jego twierdzenie jest takie, że Iran nie dąży do rozszerzenia konfliktu, ale jeśli będą Stany Zjednoczone czy Izrael rozszerzały działania i zagroziły bezpieczeństwu Republiki Islamskiej, to nie zawahają się przed odwetem.
A jak ten odwet mógłby wyglądać? No bo na ten moment mamy uderzenie wojska amerykańskiego w 2 irańskie cele we wschodniej Syrii. Czy jest jeszcze możliwe i pańskim zdaniem Stany Zjednoczone mogą posunąć się dalej, ten konflikt może eskalować i jak może wyglądać ewentualna odpowiedź drugiej strony?
Sądzę, że tutaj jest niezwykle trudno określić, jakby to wyglądało. Wszystko zależy od tego, jak ta eskalacja będzie rzeczywiście następowała i czy będzie następowała. Czy w którymś momencie po prostu nie dojdzie jednak do pewnego przesilenia. Mogę tylko powiedzieć, że w najgorszym przypadku, gdyby doszło do wymiany bezpośrednich ciosów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi albo Izraelem, no byłoby to po prostu poważne niebezpieczeństwo przeniesienia tego konfliktu już poza bezpośrednich jego aktorów, a mianowicie chociażby zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi w Cieśninie Ormus na Morzu Czerwonym, ponieważ tutaj musimy mówić również o sojusznikach Iranu w różnych krajach regionu. Są to akweny, przez które przechodzi ogromna część, większość zaopatrzenia chociażby Europy w ropę naftową i gaz.
To jeszcze na moment spójrzmy na Unię Europejską. Mamy kolejny dzisiaj już dzień szczytu. Wczoraj to był ten czas na rozmowy dotyczące pomocy humanitarnej, przerwa w działaniach wojennych i korytarz humanitarny. Właśnie przywódcy Unii Europejskiej są jednomyślni w sprawie Bliskiego Wschodu. Pan wczoraj mówił w dyskusji, w której brał pan udział na żywo, o tym, że Unia Europejska nie potrafi po pierwsze właśnie zająć takiego jednoznacznego stanowiska, a po drugie zadbać o własne interesy. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl?
Tak, ja o tym mówię od bardzo dawna, ponieważ Unia, oczywiście są tutaj uwarunkowania samego ugrupowania, jakim jest Unia Europejska, że jest to koalicja państw, których każde realizuje swoją politykę, ale generalnie jako Europa i jako ugrupowanie, no w dużym stopniu sprawy bliskowschodnie zostały oddane i Unia się z tym pogodziła w ręce amerykańskie. Czyli mamy tutaj sytuację, kiedy Stany Zjednoczone decydują o podstawowym rozwoju wydarzeń na Bliskim Wschodzie, ale jednocześnie konsekwencje tych wydarzeń w dużym stopniu są eksportowane do Unii Europejskiej. I mam tutaj na myśli przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa, no bo jest to bezpośredni nasz region. Co więcej, w tej chwili Europa musi się liczyć z dwoma frontami zagrożeń, bo przecież mamy do czynienia z wojną w Ukrainie. Niestabilność, brak rozwiązywania problemów na Bliskim Wschodzie i te strefy właśnie niestabilności, one powodują również napływ emigrantów do Unii Europejskiej. To jest potężny problem, który grozi z kolei destabilizacją Unii Europejskiej. No i w końcu mamy sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym Europy, które w dużym stopniu zależy od płynnego dopływu surowców energetycznych po nałożeniu sankcji na Rosję i jeśli chcemy te sankcje utrzymać, to nie mamy praktycznie rzecz biorąc alternatywnych rozwiązań. Pozostają kraje Bliskiego Wschodu, czyli każde zaburzenie, każde dodatkowe napięcie, eskalacja sytuacji grozi po prostu również odcięciem Europy od surowców energetycznych. No i jest kolejny jeszcze wśród wielu tematów, które można by mu tutaj wskazać, to są sprawy gospodarcze. No, kryzysy, które następują na Bliskim Wschodzie, choć one nie obejmują wszystkich krajów, dotyczy również nie obejmują Izraela i całego szeregu arabskich krajów na Półwyspie Arabskim, one ograniczają możliwości współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, współpracy technologicznej. Czyli że to jest po prostu, można to przenieść na bardziej takie porównywalne realia, że jeżeli mamy dom i obok jest ognisko, pożar, no to zawsze jest niebezpieczeństwo, że część konsekwencji tego pożaru, któraś iskra i nas dosięgnie.
To jeszcze, panie ambasadorze, spójrzmy na moment w kierunku Chin, bo o tym mówi się bardzo mało, a kiedy staramy się globalnie opisać ten konflikt, no to nie można pominąć państwa środka. Jakby pan podsumował do tej pory reakcję Chin, a także jakie są chińskie interesy na Bliskim Wschodzie, zarówno jeżeli chodzi o Izrael, a także o świat arabski?
Nie można pominąć zarówno Chin, jak i Rosji, która też stara się na tym konflikcie skorzystać. Jest on po prostu dla niej też pewnego rodzaju prezentem, bo odciąga uwagę Zachodu i pieniądze Zachodu również od pomocy dla Ukrainy. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, Chiny w ostatniej dekadzie zrobiły bardzo wiele, żeby stworzyć sobie na Bliskim Wschodzie pole do bardzo rozwiniętej współpracy gospodarczej i wychodzącej również poza sferę gospodarczą, chociażby kwestie również bezpieczeństwa i technologiczne, i inwestycyjne. Chiny bardzo długo traktowały Bliski Wschód jako korytarz do Europy. W sytuacji napięć globalnych, kiedy również Europa zaczyna z dużą ostrożnością podchodzić do relacji z Chinami, no to założenie trochę zmieniło się, a jednocześnie Chiny zrozumiały, że Bliski Wschód ze względu na jego zasoby stanowi sam ogromne pole dla Chińczyków, cel w samym sobie, ale to wymaga podstawowego założenia, czyli bezpieczeństwa w tym regionie. I Chiny w ostatnich latach też dużo w tym kierunku zrobiły. Z jednej strony oferując program bezpieczeństwa, plan bezpieczeństwa i uregulowania problemów regionalnych w skali całego regionu, polepszając zdecydowanie stosunki z Izraelem i budując stosunki z krajami zarówno arabskimi, jak i Iranem. To jest program, który jest realizowany bardzo konsekwentnie i na który przez Stany Zjednoczone, jako ten główny rozgrywający na Bliskim Wschodzie, przez całe lata nie zwracały specjalnie uwagi. Być może dlatego, że Chińczycy te plany swoje realizowali bardzo umiejętnie, starając się nie następować na odciski amerykańskie i nie wchodząc specjalnie w sferę bezpieczeństwa. Zmiana w relacjach, czyli nasilenie konkurencji amerykańsko-chińskiej, doprowadziło również do ograniczenia czy przyhamowania tej ekspansji chińskiej na Bliskim Wschodzie. W zależności od tego, jak ta wojna obecna się rozwinie i zakończy, no będzie wyglądała dalsza konkurencja. Stany Zjednoczone starają się odbudować swoją pozycję na Bliskim Wschodzie, również odchodząc od błędów, które popełniły i które podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, do których prezydent Biden jednoznacznie się przyznał, również sugerując stronie izraelskiej, żeby tych samych błędów, które przez ponad dwie dekady Stany Zjednoczone popełniły po atakach 11 września, nie popełniały. I jednym z elementów, które ta nowa polityka amerykańska przyniosła, To jest przemodelowanie stosunków z głównym sojusznikiem poza Izraelem w regionie, czyli z Arabią Saudyjską, poprzez nowy pakt bezpieczeństwa. Poprzedni obowiązywał od 1945 roku. Tak,
no właśnie, a co z tym
nazywany.
Porozumieniem izraelsko-arabskim po atakach Hamasu, jak pan sądzi?
W moim przekonaniu jest to pewien proces historyczny wynikający w ogóle z potrzeb Bliskiego Wschodu, z interesów narodowych takich krajów jak Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Bo jeśli Bliski Wschód ma być polem również dla graczy zewnętrznych współpracy gospodarczej, ma się odrodzić, no to wymaga to po prostu podstawowego bezpieczeństwa i również normalizacji relacji arabsko-izraelskich. W tej chwili pociąg się zatrzymał pod sygnałem czy pod napisem Gaza. Myślę, że ruszy w momencie, kiedy nastąpi jakieś przesilenie tego konfliktu, uporządkowanie. W tej chwili opinia publiczna, również w Arabii Saudyjskiej, no, nie pozwoli, żeby w tym kierunku pójść. Zresztą sam rząd, który w Arabii Saudyjskiej, który jest zdecydowany normalizować te stosunki, no nie może podejmować działań samobójczych. Poza tym nie ulega wątpliwości, że polityka obecnego rządu Izraela nie sprzyjała poszukiwaniu przy okazji rozwiązań, które dawałyby jak gdyby też no, chociażby listek figowy dla tych krajów zaangażowanych w normalizację, że problem palestyński ma szansę jakiegoś rozpoczęcia uregulowania do takiego stopnia, żeby po prostu nie budziło to kontrowersji. W tej chwili cały ten proces się po prostu załamuje i będzie trzeba szukać sposobów jego reaktywowania. Jest to o tyle skomplikowane, że z jednej strony przemodelowanie, ten pakt amerykańsko-saudyjski jest przynosi głębokie zmiany w relacjach dwustronnych, umocnienie pozycji Arabii Saudyjskiej, jej podmiotowości, jej interesów, a z drugiej cały ten proces jest związany z równoległym procesem normalizacji stosunków z Izraelem. Czyli są tutaj naczynia powiązane, połączone. A jednocześnie jest cały ten proces podwójny wkomponowany w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. To miało być jednym z elementów sukcesu administracji Bidena, który przyczyni się do zwycięstwa demokratów, wyboru demokratycznego prezydenta Bidena ponownie w przyszłym roku. Czyli tutaj ten zegar z jednej strony jest wskazówki zatrzymane, a z drugiej, jeżeli chodzi o proces wyborczy, no ten zegar w dalszym ciągu tyka i w tej chwili nie jestem w stanie przewidywać, jakie tutaj mogą być w ogóle rozwiązania. Tym bardziej, że jeszcze jest jeden element, to ten zegar również tyka, jeżeli chodzi o sukcesję w Arabii Saudyjskiej. W tej chwili władcą de facto jest książę Mohammed bin Salman, syn króla, który jest jednocześnie następcą tronu i premierem i czeka na objęcie pewnej władzy, ale tą władzę też chciałby objąć od bardzo schorowanego i będącego w bardzo podeszłym wieku ojca w sposób, który umocni pozycję i jego, i kraju i otworzy nowe możliwości. To, co się dzieje wokół Arabii Saudyjskiej w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Izraelem, zadania mu nie ułatwia.
Powiedział Krzysztof Płomiński, politolog, dyplomata, były ambasador Rzeczypospolitej w Iraku, a także w Arabii Saudyjskiej, autor m.in. książki Arabia Inkognita. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
I my także pozdrawiamy. Drodzy Państwo, Poranek Wnet trwa. Mamy godzinę 8:33. Za kilka chwil udamy się w podróż, tym razem za naszą zachodnią granicę. Usłyszymy głos Jana Bogatki, ale zanim to nastąpi, to chwila muzyki i pod numerem drugim jest mocne uderzenie AC/DC, no to słuchamy i wracamy za momencik.